Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Dzisiaj naszym tematem jest działania rosyjskich służb wobec Polski, a naszym gościem profesor Piotr Grochmalski z Akademii Sztuki Wojennej. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
W pierwszej części naszych rozmów w telewizji Trwam rozmawialiśmy o aktualnej wojnie, która toczy się na Ukrainie, pełnoskalowej wojnie i roli Polski też w tej wojnie jako pomocnika, dzięki któremu Ukraina może wciąż walczyć i dzięki któremu też Ukraina wiele pomocy w różnych wymiarach uzyskuje. Jakbyśmy mogli skrócić, podsumować to, co żeśmy mówili w pierwszej części audycji dla słuchaczy, którzy słuchają nas dopiero teraz.
W tej chwili mamy taki moment kulminacyjny kontrowersywy ukraińskiej po przełamaniu i zdobyciu Robotyny. Wojska ukraińskie są bliskie podejścia i przełamania, znalazły słaby punkt w takich trzech liniach umocnień, które zostały zbudowane i w tej chwili podchodzą pod taką miejscowość Nowoprokopówka, która jest kluczowa z punktu widzenia całej sytuacji, z tym, że idą bardzo, bardzo inteligentnie, to znaczy dokonują oskrzydlenia, uderzenie nie poszło na wprost, tylko znaleźli po prostu słaby punkt, wprowadzając nową technikę eliminacji pól minowych. Więc mamy taki moment, który jest absolutnie kluczowy ze względu na obecną sytuację i w zasadzie całą kontrofensywę realizowaną przez stronę ukraińską. No i też dalej jest kontynuowana operacja nękania infrastruktury rosyjskiej praktycznie na całym obszarze, a więc uderzenia za pomocą dronów. Praktycznie kilka kluczowych baz rosyjskich, aż gdzieś tam po obwód pskowski, uderzenie w potencjał bazy 334 pułku, zniszczenie przy okazji techniki, którą Ukraińcy zastosowali, takich potężnych IU-76, to są samoloty transportowe. One w pewnym czasie podczas ofensywy charkowskiej zastosowanie ich i szybkie przerzucenie wojsk na kierunku światowe Kremlina uratowały Rosjan przed totalną katastrofą. Jak pamiętamy, ta ofensywa odbiła ogromne tereny i wówczas Rosjanie zastosowali taki most powietrzny właśnie tymi iłami 76, przerzucili tam bardzo szybko sprzęt, część wojska, aby ratować tą linię frontu. No i w tej chwili Ukraińcy zniszczyli kilka sztuk tych bazowych, najważniejszych w wojskach transportowych Federacji Rosyjskiej samolotów transportowych, przy okazji niszcząc prawdopodobnie jeden z samolotów o strategicznych, bombowców strategicznych Tu-22MT, które nękają przestrzeń ukraińską. Tych uderzeń było cały szereg, co pokazuje, że Ukraińcy mają swoją taktykę i są w stanie uderzać 700-800 kilometrów linii frontu, niszcząc bazy, rozbijając zasoby. Także uderzenie nastąpiło na Krym. Pamiętamy, kilka dni temu Rosjanie doznali szoku, kiedy w tle tych wydarzeń związanych z zamachem na Prigozhina, z tymi informacjami docierającymi, z tym właśnie dokonanymi przez Putina publicznymi, złożonymi dla rodzin formami takiego spotkania się z tymi rodzinami zabitych przez niego ludzi z otoczenia Prigożyna i samego Prigożyna. Pojawiła się równocześnie informacja, że Ukraińcy dokonali desantu na Krym, umieścili tam flagę ukraińską, zniszczyli przy okazji systemy rakietowe, w tym bardzo drogi system S-400. No i to było takie spektakularne, bo to był równocześnie Dzień Flagi, czyli Dzień Niepodległości Ukrainy. 32. rocznica, więc to bardzo istotny element. To bardzo mocno zabrzmiało w tym wymiarze symbolicznym, że to właśnie po tym wydarzeniu z 2014, a więc przejęciu kontroli przez Rosję nad Krymem, wojska ukraińskie właśnie desantowały się, dokonały zniszczenia instalacji, a później bez strat wycofały się, więc to było też takie wydarzenie o wymiarze spektakularnym. No ale mieliśmy też do czynienia z całym szeregiem sygnałów dotyczących tego, co się dzieje na zapleczu, czyli z jednej strony aresztowanie generała Surowkina, tego, który był rzeczywistym twórcą tych pasów umocnień, które w tej chwili armia ukraińska zdobywa, ale mieliśmy też do czynienia z taką paniczną reakcją Rosji związaną z przerzuceniem w te rejony, gdzie nastąpiło przełamanie linii frontu rezerw w postaci 7. Dywizji Polsko-Szturmowej, w zasadzie trzech pułków, 108. pułku, 56. i 247., żeby połatać. To jest formacja absolutnie jedna z najbardziej elitarnych w składzie wojsk rosyjskich. No i też w tej chwili Rosjanie podjęli decyzję ze względu na skalę przełamania, aby wysłać tam 76. pułk pancerno-desantowy, pancerno-szturmowy. To są też formacje. Te dwie formacje należą do formacji elitarnej. 76. dywizja, przepraszam, pancerno-desantowa. Więc to pokazuje, że Rosjanie są sięgają po ostatnie rezerwy i po te najlepsze rezerwy. To są wszystko formacje wchodzące w skład południowego okręgu wojskowego. Tutaj głównie na Zaporożu walczy między innymi właśnie 58. Armia. Armia dowodzona do niedawna przez Popowa, który był wściekły, że nie następuje rotacja, nie następuje zwolnienie tych żołnierzy, wymiana na linii, dlatego że stan jest krytyczny, jeśli chodzi o możliwości tych formacji, którymi Popow dowodził. No i ze względu na taką postawę został natychmiast zdjęty. A pamiętajmy, Prigożyn, który dokonał owego wydarzenia, które zaszokowało świat, ale także samego Putina, rozpoczął te wydarzenia właśnie od zajęcia Rostowa nad Donem, czyli sztabu. Tam mieści się sztab sił, które uczestniczą w działaniach na Ukrainie, ale równocześnie sztab Południowego Okręgu Wojskowego. No i właśnie temu sztabowi podlega między innymi 58. Armia. Więc to jest dzisiaj sytuacja, w której dosłownie w ciągu najbliższych dni wyklaruje się, jak głęboki jest ten wyłom i jak głęboko Ukraińcy wejdą i czy Rosjanie będą w stanie powstrzymać to przełamanie, bo wtedy rzeczywiście Ukraińcy wejdą, będą mieli otwartą drogę na Tokmak, który jest kluczowym miastem logistycznym. Zdobycie jego absolutnie zmienia całą logikę konfliktu na Zaporożu. Nie otwiera drogę praktycznie Ukrainie do przecięcia sił rosyjskich, a z drugiej strony po prostu już w tej chwili w zasięgu z systemów artyleryjskich, rakietowych, przede wszystkim HIMARS-ów ukraińskich są, jest pas nabrzeżny, jest, są te wszystkie struktury logistyczne, których zniszczenie spowoduje realne rozcięcie formacji rosyjskich jak dwie części. Więc wbrew tym takim ogólnym opiniom pojawiającym w niektórych analizach, że w zasadzie nie widać żadnych znaczących przełomów, czy też kontrofensywa ukraińska ugrzęzła, nic bardziej mylnego. Tak nie jest. Natomiast też trzeba świadomość jakiej skali jest to wyzwanie. I tutaj wszelkie analizy jakby uciekają od prostego, oczywistego faktu, mianowicie skali tej wojny, skali tych wydarzeń. To jest wojna, która nie ma precedensu. Nie ma precedensu w skali świata, jeśli chodzi o nagromadzenie formacji. Druga armia świata rzuciła w tej wojnie wszystkie 12 lądowych armii, którymi dysponuje. 12 z wszystkich okręgów wojskowych, czyli wschodniego, zachodniego, południowego. To jest po prostu ogrom sił i środków. Wyczyścili wszystkie zasoby swoje, także na Dalekim Wschodzie. Odkryli swoją granicę z Chinami, odkryli swoją granicę z Norwegami, odkryli swoją granicę z Finami, odkryli się w Królestwie, jeśli chodzi o przerzucone stamtąd formacje. Przerzucili nawet elitarną formację dwusetną właśnie z granicy norweskiej, no ale przerzucili gdzieś tam hand z Kamczatki, z Dalekiego Wschodu, 35. i 36. Armia, które właśnie są dyslokowane we wschodnim okręgu wojskowym, zostały przerzucone i od samego początku uczestniczą w działaniach. Więc to pokazuje skalę zaangażowanych sił i środków przez Federację Rosyjską, a z drugiej strony skalę klęski, jaką Federacja Rosyjska doznała w tej wojnie. I to są fakty niezaprzeczalne. I teraz to, co jeszcze mieliśmy do czynienia, to przez te miesiące, kiedy Ukraińcy przygotowywali się do kontruderzenia, tworząc swoje zasoby, tworząc nowe formacje, przeszkalając je, wdrażając do używania nowego sprzętu. I tutaj niestety następowało spowalnianie ze względu na pewną, no, na pewne działania niektórych państw, które spowalniały dostawy sprzętu ciężkiego dla armii ukraińskich, to dawało czas Surowikinowi i armii rosyjskiej do rozbudowania systemu, który jest tak naszpikowany ilością różnego rodzaju min przeciwpancernych, przeciwpiechotnych, że to nie ma precedensu. Wywiad ukraiński mówi, że są obszary, gdzie są 4 miny na metr kwadratowy, żeby pokazać skalę nasycenia tej przestrzeni tego typu właśnie środkami. I tutaj Ukraińcy wpadli na prosty mechanizm za pomocą specjalnych termowizyjnych kamer. Skanują przestrzeń. Tak właśnie ostatnio zrobili i odkryli, że po prostu miny inaczej absorbują ciepło, w związku z tym podczas dnia jest różnica aktywności termicznej między ziemią a minami. Na ten popatrzcie o to można zaskanować i określić dyslokację tych pól minowych, a później wysłać tam specjalne systemy do wycinania czy też niszczenia tych pól minowych i w ślad za tym uderza piechota. Więc to jest taka nowa sytuacja, która Rosjan zaskoczyła, dlatego uderzenie poszło na wschodzie, gdzie Rosjanie sądzili, że rozbudowane pola minowe zatrzymają nacierające wojsko ukraińskie.
i też rola Polski w pomocy jako pewien hub, dzięki któremu Stany Zjednoczone i inne kraje mogą pomagać. My sami pomagamy i Polska jest na celowniku Rosji jako tego gracza, który, dzięki któremu Ukraina też może walczyć, stawiać opór i tak jak pan tutaj przedstawiał, nawet odnosić sukcesy w tej kontrofensywie.
Rola Polski jest oczywista i można to powiedzieć w pewnym skrócie, że nawet deklaracja wielkiego wsparcia amerykańskiego nie byłaby nic warta, gdyby nie zdolność do absorpcji i zdolność do pełne zaangażowanie Polski w zbudowaniu tych pasów logistycznych, które dostarczały i dostarczają sprzęt, ale także wszystkie elementy niezbędne dla funkcjonowania armii ukraińskiej. To jest największy projekt, jaki NATO realizowało. To jest w gigantycznej skali przedsięwzięcie łączące wysiłek kilkudziesięciu państw i tutaj, jeśli sobie uświadomimy, że ponad 80%, od 80 do 85% wszystkiego, co dociera do Ukrainy, jest niezbędne dla prowadzenia tej wojny, to wszystko przechodzi przez państwo polskie, to widzimy, jak kluczowe z punktu widzenia strategii rosyjskiej jest zniszczenie albo sparaliżowanie tego kanału transportowego. Wszystko, co może zdestabilizować, co może zniszczyć linie kolejowe, co może wysadzić w powietrze pewną decyzyjność polskich władz, ale także polskiego społeczeństwa. To jest jakby kluczem do zwiększenia szans Rosji w tej wojnie. Zresztą taki ich ideolog Siergiej Karaganow, taki człowiek, który doradzał jeszcze Jelcynowi, w tej chwili intensywnie doradza Putinowi, w takim artykule, w którym postawił tezę, iż trzeba dokonać uderzenia prewencyjnego atomowego na państwa natowskie, aby wywołać pewien szok i doprowadzić do tego, aby te państwa przestały wspierać Ukrainę, a wtedy Rosja doskonale sobie da radę sama rzekomo z Ukrainą. Otóż tenże Karaganow w tej swojej koncepcji uderzenia, no między innymi próbuje, używając tego instrumentu, pokazać tą formę determinacji ze strony Rosji. Zresztą tego typu wypowiedzi spotkały się z jednej strony z ostrą odpowiedzią samych kolegów Karaganowa z pisma, w którym on często publikuje, czyli w takim piśmie Rosja w globalnej polityce. Ale też, jak wiemy, tam ostra reakcja następuje po stronie, które bardzo, bardzo twardo reagują na jakiekolwiek sygnały tego typu wysyłane przez Federację Rosyjską, ale generalnie wyraźnie widać w tej postawie Rosji, jak bardzo ważne jest dla nich, aby doprowadzić do jakiejś formy wstrząsu, czy jakiejś formy oddziaływania na opinię publiczną, na społeczeństwa zachodnie, w tym przede wszystkim na Polskę, bo we wszystkich tych analizach Polska od dawien dawna dla Rosji była państwem kluczowym z punktu widzenia tej wizji imperialnego powrotu czy odbudowy imperialnej Rosji. Te oceny zresztą były wspólne dla na przykład byłego bliskiego współpracownika Putina, Bierzezowskiego, który był tym człowiekiem, który odgrywał bardzo istotną rolę u boku Jelcyna. On w pewnym momencie dzięki takiej operacji oligarchów, którzy sfinansowali kampanię wyborczą Jelcyna, uratował tak naprawdę kolejną kadencję, doprowadził do tego, że Jelcyn, mimo tego, że przed wyborami w pewnym momencie miał 4-6% poparcia, wygrał kampanię wyborczą i później Gryzowski był jednym z tych, którzy wspierali i przekonywali Jelcyna i otoczenie Jelcyna co do kandydatury Putina. No i kiedy Putin doszedł do władzy, to w bardzo szybkim tempie rozprawił się z Gryzowskim. Zresztą jest słynny list, który wysyłał jeszcze w roku 2000, tuż po tym, jak Putin wygrywa wybory. Praktycznie tydzień po tym, jak wygrał wybory, napisał taki list do Gryzowskiego, w którym dosłownie grozi mu śmiercią. Znaczy mówi, że jeśli nie zmieni swojego postępowania, no to jego bliskim i jemu grozi fizyczne niebezpieczeństwo. I ma nadzieję, że on jest na tyle rozsądny, że posłucha i zmieni swoje postępowanie. Jak wiemy, Gryzowski później opuścił, chwilę później opuścił Federację Rosyjską, a później, wiele lat później, przebywając w Wielkiej Brytanii, rzekomo popełnił samobójstwo. Chociaż jak przeczytamy tą wymianę korespondencji, bo to nie był tylko jeden list, w których Putin wprost grozi śmiercią Gryzowskiemu, no to wiemy, że prawdopodobnie był jedną z wielu tych ofiar Putina, tak jak Prigorzyn, tak jak cała seria innych osób. Ja sam osobiście znałem prezydenta Jandarbijewa, jego rodzinę i pamiętam, kiedy z nim rozmawiałem, jako wówczas prezydentem Czeczenii, kiedy mówiliśmy o przyszłości, był taki moment, kiedy, jak pamiętamy, Rosjanie przegrali wojnę z Czeczenią i podpisali porozumienie. No i wtedy Jandarbijew powiedział, że Rosjanie tu przyjdą i na pewno znów nas zaatakują, bo to jest taka nacja, taka bandycka nacja. No i właśnie ostatecznie Jandarbijew został zamordowany przez wysłanych agentów przez Putina w 2004 roku w Katarze, czyli w niezależnym państwie. Została podłożona bomba pod samochód, którym się poruszał. W wyniku eksplozji został zabity Jandarbijew, jego syn, którego zresztą też poznałem, i zostali schwytani na gorącym uczynku agenci Putina. No i w tym czasie w Rosji przebywała reprezentacja sportowa Kataru. No i Putin powiedział, że znaczy dano do zrozumienia, że tam ci sportowcy będą mogli wrócić spokojnie do Kataru, wówczas kiedy agenci rosyjscy FSB, którzy zostali schwytani i zostali osądzeni za zamordowanie Jandarbijewa, zostaną przekazani w ręce rosyjskie. No i tak się stało. Cała seria tych mordów dokonywanych przez Putina, niekończących się mordów, jest naprawdę porażająca. Ten Gryzowski, o którym wspomniałem w takim bardzo ważnym dokumencie w 2004 roku, kiedy toczyły się wybory na Ukrainie, powiedział, że te wybory są kluczowe dla przyszłości Rosji. Jeśli wygra kandydat Putina, no to zostanie ugruntowany reżim putinowski. Jeśli wygra demokratyczny lider, to może zmienić kierunek rozwoju Federacji Rosyjskiej. No jak pamiętamy, to był też taki punkt krytyczny, bo w 2004 roku właśnie po Majdanie Putin wprowadził nowe święto do całej swojej celebry. To było Święto Jedności Narodowej, przyjęte tuż po Majdanie w grudniu 2004 roku, pierwszy raz obchodzone rok później. I to święto było związane z obchodami rocznicy odbicia Kremla z rąk polskich w 1612 roku. Więc Putin w 2004 roku wprowadza jako najważniejsze święto dla Rosji, święto związane bezpośrednio z, po pierwsze, z pokonaniem Polaków, a po drugie z tej tradycji historycznej to wydarzenie wiązało się z zakończeniem smuty, czyli zakończeniem takiego głębokiego kryzysu, w jakim wówczas Rosja była, i początkiem rzeczywiście Imperium Romanowów, czyli początkiem dynastii Romanowów, czyli początkiem Wielkiego Imperium. W związku z tym równocześnie Putin dawał do zrozumienia, patrzcie, Polacy są kluczem a do naszej przyszłości imperialnej, do nowego wskrzeszenia imperium, a ja będę takim współczesnym Romanowem, ja współcześnie otworzę tą wielką dynastię współczesnych carów, czyli przywrócę wielkość Rosji po trupie Polaka, Polski. I to jakby trzeba mieć pełną świadomość, że te decyzje z 2004-2005, pamiętajmy, w kwietniu 2005 Putin powiedział, że największą katastrofą geopolityczną XX wieku był rozpad Związku Sowieckiego. Pamiętajmy, że katastrofą to było dla KGB, ale na pewno nie dla narodów więzionych przez reżim Związku Sowieckiego. No ale to też pokazywało jasno, wyraźnie, w którą stronę zmierza Putin z tą Federacją Rosyjską, z tym kształtem.
Panie profesorze, jesteśmy w temacie działania rosyjskich służb wobec Polski. Zakreśliliśmy kontekst, w jakim jesteśmy, w jakim jest sytuacja wojny na Ukrainie, w jakiej sytuacji my jesteśmy jako naród, który pomaga Ukrainie, i wiemy doskonale, że działania rosyjskich służb wobec Polski nie trwają od dzisiaj, ale trwają już od dziesiątek lat. Pan też, pan profesor, w pierwszej części naszych rozmów mówił o wieloaspektowym działaniu służb rosyjskich, bo wiemy, słyszymy, dochodzą do nas informacje o tych działaniach hybrydowych, o zatrzymywaniu różnych osób, które działają na rzecz służb rosyjskich, ale pan profesor także bardzo intrygującą rzecz powiedział odnośnie katastrofy smoleńskiej, o tym, jak wielkie znaczenie ma to wydarzenie w polaryzacji polskiego społeczeństwa, w wpływaniu na polską politykę, jako też rzecz, gdzie Rosja może to kontrolować, bo też wszystkie dowody, cała dokumentacja związana z tą tragedią są w rękach rosyjskich. Jakby pan profesor mógł jeszcze ten wątek przybliżyć i też w kontekście nadchodzących wyborów, bo jak wiemy, w państwo demokratyczne ten punkt newralgiczny zmiany w ogóle polityki, kierunku działań Polski jest ten moment wyborów. Od niego bardzo dużo zależy i wszelkie wywiady na świecie są zainteresowane ingerowaniem w ten proces wyborczy.
Oczywiście tu jest cały szereg wątków, ale kwestią istotną, bo to się jakby ciągle nie przebija do opinii publicznej, że w tej chwili od wielu miesięcy państwo polskie, wymiar sprawiedliwości państwa polskiego, Sąd Rzeczpospolitej wydał nakazy aresztowania dla wszystkich kontrolerów lotu, tych, którzy według sentencji owego dokumentu, te osoby są oskarżone o doprowadzenie do katastrofy, przekładając to na język potoczny, oskarżone o współdział czy udział w zamachu smoleńskim. Czyli też jest prokuratura w tej chwili rozpatruje wniosek o połączony z przekazaną dokumentacją dotyczącą zamachu stanu na prezydenta Kaczyńskiego i wiele osób z najwyższej elity państwa polskiego, więc z tą kwestią mamy do czynienia i za chwilę pojawi się inny akt oskarżenia dotyczące ścigania za fałszowanie dokumentacji medycznej ponad 40 lekarzy rosyjskich, którzy po prostu dokonali fałszerstwa dokumentów kluczowych z punktu widzenia dochodzenia w sprawie Smoleńska. Więc istnieje już po pierwsze wola i chęć ścigania przez państwo polskie ludzi, którzy bezpośrednio podlegali, pamiętajmy, strukturom wojskowym, a w istocie Putinowi. Chodzi o tych kontrolerów, to byli wojskowi kontrolerzy w sytuacji, z którą mieliśmy do czynienia, a nie ulega wątpliwości, każdy, kto zna strukturę państwa rosyjskiego, doskonale wie, że ich działania wynikały z rozkazów, a nie były ich wolą, ich samodzielną decyzją. W związku z tym w istocie to ściganie dotyczy ścigania już państwa rosyjskiego za to, do czego doszło. Więc chciałbym, żeby była świadomość w opinii publicznej, szczególnie wśród słuchaczy, tak ważnych słuchaczy z punktu widzenia polskiej racji stanu i świadomości narodowej słuchaczy Radia Maryja, że państwo polskie podejmuje bardzo konkretne działania i są już, tak jak Putin jest ścigany, jestem gończym za zbrodnie przeciwko ludzkości, tak te osoby są ścigane za zamach. Po prostu taka jest treść tych listów gończych za tymi osobami. Więc to nie jest w tej chwili jakaś tam mówienie, czy Smoleńsk to był zamach, tylko to jest mówienie, kiedy ci ludzie zostaną postawieni przed organami ścigania, kiedy zostanie dopełniona ta kwestia. Natomiast fundamentalna z punktu widzenia też naszego stanu ducha, jeśli chodzi o Polskę, jeśli chodzi o tych ludzi, którzy zostali wplątani w sposób dramatyczny w pewną narrację narzuconą przez Rosję. Wielu ludzi, posłużmy się przykładem Katynia, tych ludzi, którzy przez dziesięciolecia w Polsce kłamali i zakonywali Katyń, twierdzili, że to nie Rosjanie dokonali. Przecież całe pokolenia wychowały się tych, którzy tego typu rzeczy mówili w rodzinach, którzy przekonywali w takim totalnym zakłamaniu. Ale to było bazą, czyli to było gwarancją dla Rosji, ich lojalności wobec państwa rosyjskiego. To życie w kłamstwie, życie w oszustwie, to przekonywanie. Przecież pamiętajmy, że to dotyczy praktycznie wszystkich, od takich eurodeputowanych jak Miller, czy prezydentów jak Kwaśniewski. Oni wszyscy to przecież mówili, że Katyń to zrobili Niemcy, a nie Rosjanie. To dotyczy praktycznie całej tej formacji. Także przedstawicieli owej partii ludowej, która raptem zmieniła swoją nazwę i stała się dzisiaj niby PSL-em, prawda? Więc to jest ogromne bagno moralne, które zostało zbudowane przez tych ludzi w takim totalnym zakłamaniu. Przecież żyliśmy w tym kłamstwie, to jest zrozumiałe od podręczników szkolnych poprzez nauczycieli, cały system totalnego kłamstwa, tylko że Katyń został dokonany przez Rosję. To nie ulega wątpliwości. Natomiast ze Smoleńskiem to, co się stało z tym rodzajem napaści na ludzi, którzy trzeźwo widzieli sytuację, trzeźwo oceniali, że bandyta jest bandytą. Mieli dowody, miażdżące dowody na temat tego, kim jest Putin. Przecież wystarczyło przytoczyć chociażby wypowiedź Sergeja Kowalowa, jednego z najbardziej szlachetnych ludzi w Rosji, człowieka, który był obdusmenem jeszcze za Jelcyna, który był w Groznym bombardowany przez rosyjskie wojska, mówiąc, że on już także obrońcą praw tych ludzi. Później został zwolniony z tego stanowiska. Sergiej Kowalow, kiedy Putin doszedł do władzy, powiedział, rzucił takie stwierdzenie. Wyobraźcie sobie, że w Niemczech do władzy dochodzi jako prezydent gestapowiec. Wysokiej szarży gestapowiec. Nie byłoby to dla was szokiem? No to wyobraźcie sobie, że Putin jest właśnie kimś takim. To znaczy gestapo i KGB, FSB, NKWD to jest ta sama zbrodnicza organizacja, przy czym skala zbrodni dokonywanych przez NKWD, KGB jest większa niż gestapo, większa. A Putin jest dumny z tego, że jest właśnie tym rosyjskim gestapowcem, że jest wychowany w duchu NKWD, że jest tym podpułkownikiem KGB. Więc on otwarcie o tym mówił. Otwarcie mówi o tym, że Putin doszedł do władzy na podstawie operacji polegającej na tym, że wysadzono bloki mieszkalne z ludźmi. W środku nocy w Moskwie wysadzono bloki, w których ginęły kobiety, dzieci. Masakra. Za tym stało FSB. To była operacja dokonywana przez struktury FSB po to, aby wylansować dzięki tej operacji Putina, który miał zerową rozpoznawalność jako osoba. W granicach 2% rozpoznawalności. Nie liczył się. Nie miał żadnych szans, aby w ogóle móc stanąć do wyboru. Więc potrzebne były dwie operacje. Jedną operację, którą zrobiono wobec Jelcyna, szantażując go materiałami, które dostarczył wcześniej sam Putin. Tam chodziło o materiały przeciwko prokuratorowi generalnemu. FSB nagrało materiały dyskredytujące go, to znaczy niby z jakiegoś domu publicznego, gdzie ten człowiek zabawiał się z paniami lekkiego obyczaju. No i Putin przyniósł ten materiał jako obciążenie, próbując wywrzeć na nim presję, żeby on przestał prowadzić dochodzenie przeciwko Jelcynowi i najbliższemu otoczeniu Jelcyna. Wielkie dochodzenie korupcyjne już zaczęły padać pierwsze głowy z otoczenia rodziny Jelcyna i Jelcyn był pod ścianą. No i wtedy Putin ten film nagrany przez FSB, on wtedy szefem był FSB, dowodził FSB, puścił w telewizji i doprowadził do dymisji owego prokuratora. W zamian za to Jelcyn zrobił go premierem i on wtedy jako premier rozpoczął tą wojnę, z drugą wojnę z Czeczenią, przy czym argumenty do niej właśnie dało FSB poprzez tą serię zamachów, o które oskarżono Czeczenów. W konsekwencji Rosja rozpoczęła tą krwawą rzeźnię, krwawą wojnę, bandycką wojnę. No i właśnie Kowalow mówił, że tą wojnę wymyślono po to, żeby KGB, ludzi z KGB przepchnąć, znaczy żeby Putina przepchnąć na prezydenturę pod tą presją wywieraną na Jelcyna. No i rzeczywiście Jelcyn zgodził się, żeby oddać władzę Putinowi, jak pamiętamy, po czym zostały zorganizowane te... Najpierw Putin był PO prezydenta, później został prezydentem. I już w tamtym czasie byli ludzie, ja do nich należałem, którzy mówili, że Putin to jest taki bandyta i zbrodniarz, jakim jest dzisiaj. To się nic nie zmieniło. Wystarczyło czytać, wystarczyło analizować, żeby wiedzieć, jaka przyszłość Rosji czeka, jaka przyszłość czeka także Polskę, jeśli ten człowiek będzie dalej u władzy. Więc ile lat od tego jest do 2010 roku? Ile lat do tego jest do na przykład takich sytuacji jak zamordowanie, wręcz rzeźnickie zamordowanie prezydenta Maschadowa, którego też osobiście znałem. Zamordowanie go dlatego, że zrobili na niego zasadzkę. Zasugerowali, że jest możliwe podpisanie porozumienia pokojowego z Czeczenami. Pamiętajmy, Maschadow był prezydentem Czeczenii, legalnie wybrany w wyborach. No i on się zgodził na to, zaryzykował. Wtedy go zabili, wypatrzyli, jak potraktowali go w sposób straszny. Rodzina do dzisiaj nie wie, gdzie są zwłoki Maschadowa. Nikt nie wie. Został potraktowany po prostu nieludzko.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za to zarysowanie kontekstu, też żebyśmy wiedzieli, z jakim mamy do czynienia przeciwnikiem. Rosyjskie służby są bezwzględne w swoim działaniu i pan profesor tutaj przedstawił też panoramę ich działań. Nasz temat działania rosyjskich służb wobec Polski. Chcemy zaprosić wszystkich słuchaczy Radia Maryja do współtworzenia naszej audycji i rozmowy o naszych bieżących sprawach, to co Państwa też intryguje, o to co byście chcieli zapytać. Naszym gościem jest profesor Piotr Grochmalski z Akademii Sztuki Wojennej, a telefony do naszego studia dla Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56. W telefonii w naszej rodzinie 536 600 oraz 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 oraz 48 56 655 23 66.
Idzie nadzieję, nie tę lichą marną, co rdzeń spróchniały wątły kwiat ubiera, lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera, lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Miejcie obawę nie tę jednodniową, co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska, lecz tę co wiecznie z podniesioną głową nie da się zepchnąć swego stanowiska, lecz te co wiecznie z podniesioną głową nie da się zepchnąć swego stanowiska. I tę odwagę nie tę tchnącą szałem, która na oślep leci bez oręża, lecz te co sama jest opiety przeciwne losy stałością zwycięża, lecz te co sama jest dobytym wałem, przeciwne losy stałością zwycięża. Przestańmy własną pieścić się boleścią, przestańmy ciągłym lamentem się poić, kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią, mężom przystoi w milczeniu się zbroić, kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią, mężom przystoi w milczeniu się zbroić. Nie przestań czcić świętości swoje i przechowywać ideał w czystość. Do nas należy dać im moc i zbroję, by z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość. Do nas należy dać im
minut po godzinie 22 na antenie Radia Maryja. Rozmowy niedokończone i temat działania rosyjskich służb wobec Polski. Naszym gościem jest profesor Piotr Grochmalski z Akademii Sztuki Wojennej. Mamy pierwszy telefon. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Stanisław z Krakowa. Chciałem zwrócić uwagę na wojnę psychologiczną, do której widzę, że społeczeństwo polskie niestety nie jest przygotowywane. bo dawne pomysł jeszcze pułkownika Lisiczkina, no, który dał taki program wojny psychologicznej przeciwko Polsce. Dla społeczeństwo polskie bardzo pięknie zachowało się wobec agresji, udzielając pomocy uchodźcom ukraińskim. Tylko że w tej chwili widzę brak uzasadnienia naszej wsparcia dla Ukrainy. Chodzi mi o to, że no Polska odgrywa rolę mocarstwa regionalnego i organizuje w tej chwili wszystkie kraje Europy Środkowo-Wschodniej do walki przeciwko Rosji, do w tej chwili wzmacniania Ukrainy. I ta rola niestety nie jest podkreślana. No niestety coraz więcej ludzi zaczyna ulegać tej psychologicznej presji rosyjskiej, że to nie ma sensu, że Rosja jest wielka, zwłaszcza teraz w czasie kampanii wyborczej. No to pokazało się, że w samej Rosji nie ma wśród żołnierzy woli walki na froncie ukraińskim, bo gdyby żołnierze rosyjscy chcieli walczyć, to dawno byliby w Kijowie i we Lwowie. Ale tu widać, no ale znowuż z drugiej strony nie widać, żeby kręgi wojskowe, wyższe dowództwo, chociaż nie stawiło oporu w czasie tej, powiedzmy, próby zamachu Prigożina, a tu jeszcze dosyć charakterystyczna część ludności, te wojska maszerujące na Moskwę, bardzo serdecznie witali. I to jest i tu widać. Natomiast w tej chwili brak, widzę, takiego odgórnego, z góry uzasadnienia dla wspierania Ukrainy i Polska jako państwo, które jest największe w tym regionie Europy i Polska musi, i Polska ma za zadanie, o ile chce być państwem niepodległym, organizować wszystkie państwa Europy Środkowej Wschodniej do walki przeciwko Rosji. I w tej chwili no, ta wojna psychologiczna jakoś zaczyna podłamywać. Już mówiąc o tym, że o pewnych działaniach, które już są ewidentne, no bo polskie służby raz po raz ogłaszają, że aresztują tylu a tylu szpiegów rosyjskich, no, którzy wykonują określone zadania, a społeczeństwo polskie nie za bardzo jest o tym informowane. Także jesteśmy państwem przyfrontowym i uważam, że w tej chwili władze powinny jednak zadbać o no, psychologiczne przygotowanie, uodpornienie na ataki psychologiczne czy ataki wprost już szpiegowskie, no bo to już jest upatrywanie celów, żeby społeczeństwo polskie było odporne wobec tych ataków na razie psychologicznych, chociaż już ostatnio, no to już są wieści, że szpiedzy rosyjscy się na tyle aktywni, że zaczynają działać na terenie Polski coraz bardziej jawnie i coraz bardziej bezceremonialnie.
Dziękujemy tutaj bardzo, panie Stanisławie. Oddamy głos panu profesorowi.
No tak, cały szereg wątków. Po pierwsze, no wróćmy do tego Smoleńska, do tej wielkiej operacji wówczas przeprowadzonej przez rosyjskie służby. I jednak zwróćmy uwagę, że z takich dokumentów wewnętrznych, które nie tylko, że zostały ujawnione, ale także z publikacji, to jest paradoks, jeden z twórców owego resetu wobec Rosji, Jarosław Bratkiewicz, człowiek bardzo istotny, odpowiadający za politykę wschodnią, tuż praktycznie w pierwszych dobach po Smoleńsku, w takim wewnętrznym dokumencie, który właśnie sam ujawnił z publikacji, którą wydał tuż przed wybuchem tej pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie, eurazjatyzm na wspak w takiej potężnej książce liczącej kilkaset stron. On mówi, że postanowił wykorzystać tą sytuację, która związana była ze Smoleńskiem, aby przyspieszyć proces zbliżenia z Rosją. Proszę sobie wyobrazić, byli tacy ludzie w otoczeniu, byli tacy ludzie, którzy funkcjonowali, byli opłacani przez obywateli polskich, którzy funkcjonowali w strukturach państwa polskiego, realizowali bardzo istotne elementy na zapleczu Donalda Tuska, którzy wspierali całą tą politykę zabójczą z punktu widzenia interesów państwa polskiego. Zresztą Bratkiewicz w tym swoim dokumencie mówi, że trzeba zarzucić. W 2021 roku stwierdza, że bzdurą jest myślenie o tym, że jakaś wojna nam grozi i że generalnie trzeba zostawić spokój Ukrainę. Bo to jest bzdurna polityka, bezsensowna polityka. Generalnie to, co wówczas zrobiono, to znaczy skala agresji w tym wymiarze mentalnym, właśnie w ramach wojny mentalnej, to jest takie pojęcie wprowadzone przez Andrija Ilińskiego, bliskiego doradcę ministra obrony Federacji Rosyjskiej, pana Szojgu. Otóż to była gigantyczna operacja, która miała przygotować pewien grunt do tych późniejszych działań, z którymi mieliśmy do czynienia. To jest operacja, która ma miejsce po 2008 roku, czyli po pierwsze po agresji na Gruzję, ale po drugie, pamiętajmy, po raz pierwszy wtedy, kiedy prezydent Kaczyński pojechał do Tbilisi, ocenił trafnie, jaka będzie dalsza strategia realizowana przez Putina, przez Rosję. I później, kiedy Rosja, jak pamiętamy, to jego decyzja doprowadziła do zatrzymania armii rosyjskiej, uchroniła tak naprawdę suwerenność Gruzji. I kiedy prezydent dowiedział się, że Rosjanie planują jednak, mimo wszystko po pewnym czasie, kolejną tego typu agresywną politykę, udał się do Gruzji z prezydentem, który w tej chwili kona, prezydentem Saakaszwili, który kona w tej chwili w więzieniu gruzińskim, w pobliżu granicy, czy w pobliżu miejsca, gdzie tak naprawdę nie powinno być żadnych stanowisk rosyjskich, tam padły strzały przeciwko prezydentowi Rzeczypospolitej, czyli dokonano próby zastraszenia, czy też jakiejś formy zamachu na prezydenta. 2008 rok, później 2009 rok na Westerplatte. Prezydent 2008, wyobraźmy sobie, prezydent Kaczyński mówi te słowa, jest człowiekiem, który łącznie z grupą innych przywódców państw, wszystkich tych państw, które miały doświadczenia dotyczące Rosji, co więcej, ci ludzie, którzy pojechali wtedy z Kaczyńskim do Tbilisi, to byli ludzie, którzy osobiście w swoim życiu doświadczyli prześladowań ze strony państwa sowieckiego. W ich rodzinach i oni sami. Otóż ci ludzie tam jadą i rok później, po tej wojnie, a Putin siedzi w miejscu, w którym rozpoczęła się wojna, która zaczęła się w wyniku umowy zawartej między Stalinem a Hitlerem. Wojny, której celem było zniszczenie Polski. I zwróćmy uwagę, co mówi wówczas prezydent i jakie jest zachowanie Putina, i jakie jest zachowanie Merkel, i jakie jest zachowanie Tuska. I w Sopocie wtedy podjęte zostały pierwsza dysputa na temat tego, co sam Tusk powiedział, na temat rozbioru Ukrainy. To znaczy, podobno wtedy właśnie, tak jak podczas kampanii wyborczej Tusk powiedział, po raz pierwszy Putin odrzucił tą kwestię. Tą kwestię, która w innej innej konfiguracji miała się pojawić znacznie wcześniej, w 2008 roku, podczas pierwszej wizyty Tuska na Kremlu. Jakby to nie wyglądało, to wyobrażajmy sobie tą sytuację. Prowadzona jest gra Znaczy, są dokumenty wysyłane do prezydenta, w których nie ma miejsca, nie ma pewnych zapisów kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa polskiego i polityki międzynarodowej, a treść tych dokumentów jest znana w Kremlu. Jest prowadzona porażająca, twarda z punktu widzenia Kremla polityka, której celem jest wewnętrzne rozbicie polskich elit. Wciągnięcie części tych elit właśnie w taką grę, że pewne rzeczy są znane w Kremlu, ale nie są znane prezydentowi państwa polskiego. Później jest zaangażowany potężny potencjał wszystkich polskich mediów, czyli kontrolowane wówczas przez Tuska media publiczne, TVN, Polsat, prowadzą spójną narrację, według której fakty nie mają żadnego znaczenia, wobec której prokuratorzy nie mają obowiązku, który jest obowiązkiem związanym z badaniem ciał. Obligatoryjny obowiązek to dotyczy, to jest fundament sposobu, w jaki powinna się zachować polska prokuratura. Mamy do czynienia z taką ogromną ilością kłamstwa kumulowanego przez Polaków. I to nie jest Polska czasów Katynia, czyli nie ma tutaj armii sowieckiej. Nie ma KGB, nie ma rozbudowanej potężnej agentury GRU, która grozi. Przecież w Polsce mieliśmy podwójną agenturę KGB. Była oficjalna agentura, gdzie każdy mógł przyjść i powiedzieć, ja chcę zrobić karierę, więc liczcie na mnie. Była druga agentura, która pilnowała tej agentury, jak się spisuje. Polska miała potężnie rozbudowaną agenturę, dlatego że była kluczowym państwem w okresie Związku Sowieckiego. Bez Polski kontyngent sowiecki w Niemczech nie miał sensu. Bez logistyki polskiej, bez tych wszystkich transportów, które już w jedną i drugą stronę zaopatrywały te potężne dywizje pancerne, te potężne zgrupowania, ponad 100 tysięcy, największe zgrupowanie na świecie, jeśli chodzi o to, co tutaj było. I wszystko zależało od postawy Polski. Jeśli Polska uda jej się wyzwolić, to koniec z tym kontyngentem sowieckim w Niemczech. Więc ta agentura w Polsce była bardzo rozbudowana. I kłamstwo katyńskie było związane z pewnym modelem kariery. Każdy, kto chciał zrobić karierę w Polsce, musiał jechać do Moskwy, dostać glejt, musiał mieć delikatne chociaż poparcie jakiegoś towarzysza albo tutaj człowieka z KGB. Natomiast to kłamstwo smoleńskie, jak było budowane? Kto zbudował? A że zanim ta wojna dzisiaj nawet nie przetarła niektórym ludziom oczy w Polsce, to znaczy nie była takim wystarczającym szokiem, żeby powiedzieć sobie zaraz, to może to jest ten sam Putin. Jeśli on teraz morduje w Buczy, w Irpieniu, jeśli dokonuje takiej zbrodni, jeśli wysłał komando śmierci, które miał zabić prezydenta Ukrainy i całą jego rodzinę, miał wymordować całą elitę ukraińską. Trzy komanda śmierci wysłane. Na wypadek, gdyby jednemu się nie udało, to dwa następne. Na szczęście wywiad zachodni przekazał informacje, które pozwoliły na zlikwidowanie, ale nikt do końca nie wiedział, czy czasami nie ma jeszcze innej opcji. To może znak zapytania przestaje być znakiem zapytania, co się stało w Smoleńsku, tym bardziej, że mamy miażdżącą ilość twardych danych. Mamy już dochodzenie prowadzone przez polski wymiar, mamy już osoby ścigane. I nadal są ludzie, którzy zostali w to kłamstwo wplątani, głęboko wplątani, znaczy zapiekła nienawiść, która nie potrafi rozróżnić do dzisiaj, czym jest dobro państwa polskiego, czym jest racja stanu i kim jest Putin. I dlaczego Kaczyński musiał zginąć. Więc z tej perspektywy warto się temu przyjrzeć, ale oczywiście zgadzam się, jest pewna aktywność rosyjskich służb do Washington Post ujawnił największą operację, jaką dokonał dotąd wywiad rosyjski wobec państwa natowskiego. Właśnie to ta siatka szpiegowska rozbita przez nasze służby, która ujawniła, że przygotowywali się do tego, aby wysadzać polskie pociągi przygotowywali się do potężnych operacji. I to byli wciągani ludzie, którzy nie byli zawodowymi szpiegami. Stworzono pewien mechanizm polegający na tym, że poprzez ogłoszenia, na przykład w sieci, na Telegramie, czy na różnego rodzaju kanałach używanych przez żyjących w Polsce Białorusinów, czy też Ukraińców, proponowano takie drobne usługi, na przykład jakieś nalepki antyukraińskie, czy tam jakieś antynatowskie grafiki. No i za to, jeśli zrobią zdjęcie, że to zrobili, to 50 złotych w bitcoinach, żeby tutaj nie było żadnego śladu. No i jeśli ktoś wchodził w to, no to dostawał kolejne zlecenia za bardziej rozbudowane, już za 1000 złotych, za 2, za 3000 złotych, za obserwację na przykład portów w Gdańsku czy w Gdyni, za śledzenie transportu wojska i tak dalej, i tak dalej. No i to było coraz bardziej rozbudowane. Został odkryty pewien model działania i polskie służby musiały wkroczyć wówczas, kiedy został przekroczony punkt krytyczny, a mianowicie te działania zmierzały już do wysadzenia pociągu. Odkryto ukryte kamery, sposób zbierania informacji. Wiemy, jaki jest model tego typu działań, ale też podkreślam, to jest największa operacja, która została skutecznie rozbita, ale też która została przeprowadzona wobec państwa natowskiego przez ostatni czas. Tylko że intensywność tych działań, jakie Rosjanie podejmowali, służby rosyjskie, czyli wywiad zagraniczny Naryszkina, czy też FSB Bortnikowa, czy też GRU, to są, pamiętajmy, w systemie rosyjskim nie ma rozgraniczenia, że na przykład któraś z tych służb działa tylko na terenie Rosji, a któraś na przykład wywiad zagraniczny tylko działa poza granicami Federacji Rosyjskiej. Nie, wszystkie one mają elementy działania i planowania w wymiarze globalnym czy w wymiarze europejskim i one podejmowały działania. Całą serię. Kilka lat temu.
Panie profesorze, mam jeszcze jeden telefon i wtedy będziemy może po tym pytaniu kontynuować jeszcze ten wątek. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie. Kto do nas dzwoni?
Z tej strony województwo podlaskie. Wita, pozdrawia Różanystok i Sokółka okolice. Jestem bardzo szczęśliwa, że się mogłam dodzwonić. Szczęśliwy mój dzień, bo i w nowennie dodzwoniłam się intencje za ojczyznę i za Ukrainę. I chcę się, przepraszam, jeszcze do tematu. I zadzwoniłam i podałam swoje nazwisko Andrukiewicz Zofia, pieniądze. Byłem w Różanymstoku, w kościele cały dzień przepuściłam o chlebie w łodzie do ósmego.
Pani Zofio, prosimy o pytanie.
A ja nie? Halo?
Halo, prosimy o pytanie, pani Zofio.
Ja jest teraz słuchałam w telewizji, trwam biedę, jaka na misjach. Аж мені серце мдлало, що які там біда глуд польські місіонажі, місіонарки. А яке є ще питання?
Dziękujemy bardzo pani Zofio za to podzielenie się z nami i za to wspieranie też modlitewnie i postnie Ukrainy. Oddajemy głos panu profesorowi, który także uciął wątek i prosimy, jakby można było dalej kontynuować.
No ale właśnie to działanie na nas realizowane przez Rosjan w ramach wojny mentalnej, czy też tej wojny hybrydowej. Ono ma bardzo długą tradycję. No widzieliśmy, że to, czym myśmy nasiąkli, wielu Polaków nasiąkło takim homo sowieticusem przez te kilkadziesiąt lat, kiedy Rosjanie tutaj grasowali w Polsce. To przecież nie zniknęło. To gdzieś tam w niektórych ludziach tkwi i też pamiętajmy, że Rosja jest dzisiaj państwem, które ponosi koszmarne efekty tego bandytyzmu, który po tym przeprowadził. Jest państwem, które doprowadziło do potężnej degradacji cywilizacyjnej, kulturowej milionów ludzi żyjących w tym państwie. Degradacji także w tym wymiarze bandytyzmu, który jest jakby wpleciony w historię tego państwa. Rosja nie wymarzy tego faktu, że napadła na inne państwo. I raptem bardzo istotnym elementem w tej chwili przy świadomości strat, jakie armia rosyjska poniosła, przy świadomości tego, że realnie armia rosyjska jest zbyt słaba, by mierzyć się z potencjałem państw natowskich. Ale to właśnie w takiej sytuacji niezwykle powodowało, że Rosjanie sięgali po metody charakterystyczne dla bandytów. A więc po takie działania, które nie staje wprost, tylko próbuje wbijać nóż w plecy, próbuje dewastować te społeczeństwa, próbuje niszczyć je od środka, zatruwać, próbuje destabilizować poprzez różnego rodzaju mechanizmy, poprzez oddziaływanie, poprzez właśnie swoistą ochronę. No jak się czyta media rosyjskie, to ma się wrażenie, że Donald Tusk jest jakimś pozytywnym bohaterem mediów rosyjskich. To wszystko jakby ma na celu osłabienie. Jeśli nie mogę wprost osłabić Polski i innych państw, to muszę spróbować tą truciznę wsączać do narodu, podgrzewać podziały, doprowadzać do tego, aby Polacy się wzajemnie niszczyli. To jest ta metoda, którą przecież Katarzyna II stosowała wobec Polski. Tą samą metodę stosowali Prusacy podczas tej sytuacji, która doprowadziła do rozbioru państwa polskiego. Jak czytamy pierwszy rozbiór państwa polskiego, no polecam. Szczerze polecam sięgnięcie po jakiekolwiek publikacje. Chociaż tak naprawdę jest jedyną pierwszą monografią profesora Konopczyńskiego, napisaną zresztą w czasach perowskich. Przeleżała schowana cały czas PRL-u. I została opublikowana po raz pierwszy w 2010, mimo tego, że została napisana na początku lat 50, czyli upłynęło 60 lat z tego, wiele lat niepodległej Polski, aby się mogła pojawić pierwsza monografia dotycząca pierwszego rozbioru Rzeczpospolitej. Ona z tej monografii wynika, że po pierwsze niszczenie państwa trwało bardzo długo, bardzo długo, a po drugie sam rozbiór trwał bardzo długo i w tym rozbiorze działy się rzeczy porażające, jak nawzajem te państwa, Austro-Węgry, Prusacy, Rosjanie rozdrapywali, jak walczyli między sobą o to, żeby jak najwięcej zawłaszczyć, jak stworzyli wspólną kasę do korumpowania Polaków, jak stworzyli wspólne mechanizmy, aby stworzyć strategię niszczenia Polski i jak cały czas zastraszali nas, mówiąc, jeśli nie zgadzamy się na to czy na tamto rozwiązanie, to my natychmiast was do końca rozbierzemy. Ten proces niszczenia, degradowania, ten proces, w jaki sposób postępowało to rozbijanie państwa polskiego, niszczenie społeczeństwa, jak oni się prymarczyli, jak przywódcy tych państw jeździli żeby oglądać, ile i co jest warte do wyrwania Polakom, ile to da dobra. I proszę zwrócić uwagę, że nikt dotąd nie zadał sobie takiego pytania. A ile te narody, ile te państwa są winne Polakom za to, co zrobili? To znaczy za zagrabienie państwa i za zagrabienie tych dóbr, które zagrabili. Jaki majątek Polska wniosła? Polska i Polacy w ten dobrobyt Prus, w to, co czynili Austro-Węgrzy, czy Austria wówczas, czy to, co się działo z Rosją. Zresztą to jest barbaria. Na tej barbarii zbudowany został pewien układ. Jeśli ja czytam, analizuję dokumenty pokazujące, że jeszcze się nie skończyła pierwsza wojna światowa, jeszcze nie zostały przedstawione fundamentalne dokumenty pokazujące, jakie będą żądania wobec Niemiec dotyczące tejże wojny, a już sztab niemiecki zastanawiał się, w jaki sposób dogadać się z bolszewikami, aby zniszczyć Polskę i aby przygotować się do następnej wojny. To jest coś porażającego. A jak patrzymy w tej perspektywie na to, co się działo na naszych oczach, czyli właśnie to spotkanie na Westerplatte w 2009 roku i tą postawę Merkel. Do dzisiaj Angela Merkel nie wytłumaczyła się z tego, do jakiego stopnia Niemcy wspierały budowę imperializmu putinowskiego, do jakiego stopnia wspierali budowę przemysłu zbrojeniowego, do jakiego stopnia wspierali jego imperializm. No i dokładnie to samo się działo przed Rapallo, w trakcie Rapallo, gdzie Niemcy budowali przemysł zbrojeniowy Rosji, gdzie czekali, żeby Rosja pokonała Polskę w 1920 roku. Zresztą to jest coś przerażającego, przerażające świadectwo i przerażająca refleksja i to, co widzieliśmy, czyli te wydarzenia w 2014 roku, gdzie Rosjanie napadają na Ukrainę, gdzie odbierają Ukraińcom Krym, gdzie po raz pierwszy od zakończenia II wojny światowej jakieś państwo ma czelność dokonywać zmian terytorialnych, porywać część innego terytorium. I w tym czasie Angela Merkel inicjuje rozmowy zakulisowe, tajne rozmowy z Rosją na temat Nord Stream 2. Wyobrażacie sobie państwo coś takiego?
Może, panie profesorze, tutaj postawimy, zatrzymamy się, damy też czas do namysłu naszym słuchaczom. Też pan profesor mówi o tych rzeczach, które wydają się no tak jasne, tak powinniśmy wszyscy mieć coraz większą świadomość, z kim mamy do czynienia, co się dzieje wokół nas, ale jednak rzeczywistość pokazuje, że ta prawda nie dociera albo są osoby, które nie za bardzo są zainteresowani dochodzeniem do prawdy i też ta znana sentencja, kto nie pamięta historii, skazany jest na jej ponowne przeżycie. Jesteśmy wezwani też jako naród z naszą historią do wyciągania wniosków i bycia mądrzejszymi, abyśmy potrafili też znajdować recepty na to, na te kryzysy, na te wrogie działanie, które jest skierowane wokół nas. Jest 22:42 na naszej antenie Radia Maryja trwają rozmowy niedokończone, a temat działania rosyjskich służb wobec Polski. Naszym gościem jest profesor Piotr Krochmalski z Akademii Sztuki Wojennej. Zapraszamy wszystkich do współtworzenia naszej audycji i do telefonowania do naszego studia. Przypomnę numery 56 655 23 55 dla Polski Północnej, 56 655 23 56 dla Polski Południowej, w telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200, dla zagranicy 48 56 655 23 33 oraz 48 56 655 23 66.
Gdy widzisz ptaka w locie, jak wolny jest, jak płynie sobie, aż po nieba kres. Wiec niebo bywa pełne wichrów i burz, a z lotu ptaka już nie widać róż. Bo wolność to nie cel, lecz szansa, by spełnić najpiękniejsze sny, marzenia. Wolność to ta najjaśniejsza z gwiazd, promyk słońca w gęsty las, nadzieja. Wolność to skrzypce, z których dźwięków cud potrafi wyczarować mistrza trud. Lecz kiedy zagra na nich słaby gracz, to słychać będzie tylko pisk, zgrzyt, płacz. Bo wolność to wśród mądrych ludzi żyć, widzieć dobroć w oczach ich i szczęście. Wolność to wśród życia gór i chmur, poprzez każdy ból i mur znać przejście. Wolność lśni wśród gałęzi wielkich drzew, które pną się w słońce każda swoją stronę. Wolność brzmi jak radosny ludzi śpiew, którzy wolność swą zdobyli na obronę zwycięstwa mądrości, prawdy i miłości, spokoju, szczęścia, zdrowia i godności. Wolność to diament do oszlifowania, a zabłyśnie blaskiem nie do opisania. Wolność to także i odporność serc, by na złą drogę nie próbować zejść. Bo są i tacy, którzy wolności cud potrafią wmieszać w swoich sprawek brud. A wolność to królestwo dobrych słów, mądrych myśli, pięknych snów, to wiara ludzi. Wolność ją wymyślił dla nas Bóg, aby człowiek wreszcie mógł w niebie się zbudzić.
Trwają rozmowy niedokończone. Naszym tematem działania rosyjskich służb wobec Polski, a gościem profesor Piotr Gruchmalski z Akademii Sztuki Wojennej. Mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Radio Maryja.
Szczęść Boże, przepraszam. Joachim, parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Gogolinie, województwo opolskie. Chciałbym właśnie prosić bardzo i ojca, i właśnie gościa o właśnie w sprawie tych właśnie Polski i właśnie tu walki w Ukrainie, nie, i tych, jakby to powiedzieć, wojennych spraw, aby opatrzność powierzyć to właśnie opatrzności świętego Andrzeja Boboli, który to już jest znana, i oby i tam właśnie jest zaznaczone, że tylko do niego i Najświętszej Marii Panny będzie rok, tak jak było w roku 1920, zawierzony, to jeśli będzie niezawierzony, to będzie rok 1939. Także ta opatrzność dała najważniejszą też później tą klamrą, to spięła te militarne jakieś, i tak teraz się sytuacje, jakby to powiedzieć, rozwijają. Przepraszam,
dziękujemy,
jeśli można.
Dziękujemy bardzo, panie Joachimie. Na pewno jako ludzie wierzący powierzamy się opatrzności, ale jesteśmy też wezwani do kształtowania swojego rozumu, swojej świadomości, abyśmy współpracowali z łaską Bożą i wszelkie starania dopełniali, abyśmy też rządzili się jako naród praworządnie i być zdolnym do obrony. Także to muszą być dwa wymiary. Wiara, zawierzenie się Panu Bogu i z drugiej strony działanie, poszerzanie swojej rozumności, rozumienia tego, co się wokół nas dzieje. Oddaję także głos panu profesorowi.
Ale zwróćmy uwagę, że jednym z takich obszarów bardzo dużej aktywności rosyjskich służb jest właśnie oddziaływanie i niszczenie polskiego kościoła. Bardzo mocno to jest formułowane w doktrynie Aleksandra Dugina, takiego Czeka, który wykładał w sztabie generalnym Federacji Rosyjskiej, czy kształtował pewien sposób myślenia armii, ale także sieć, założył różnego rodzaju takich punktów swoich zwolenników w całej Europie, w tym na przykład w Niemczech, także w Berlinie. I on jasno formułował, że trzeba zrobić wszystko, aby zniszczyć od środka Kościół Polski, czyli jego zachęty, jego propozycje były bardzo precyzyjne, tworzyć różnego rodzaju sekty, podważać wiarygodność. On jakby traktuje kwestię zniszczenia Polski w tej perspektywie niszczenia Kościoła jako jeden z kluczowych elementów. Dugin to jest człowiek, który mówił, że dwa narody na świecie mają taką niezbywalną cechę imperialną. To są Rosjanie i Niemcy i łączy je wspólnota, znaczy wspólny interes mają w tym, aby zniszczyć Polskę. To takie przesłanie. Dugin też mówił, że Rosjanie i Niemcy powinni odbudować swoją starą granicę, w cudzysłowie, czyli wszystkie te państwa Europy Środkowej zdegradować i zniszczyć i przywrócić tą starą carsko-cesarską granicę i żeby już te wszystkie nieporozumienia związane, w cudzysłowie, z II wojną światową zamknąć, to trzeba oddać, zaproponować Niemcom odbudowę Prus i oddać im Królewiec. Więc trzeba mieć świadomość, że w ramach działań dywersyjnych, w ramach działań systematycznie prowadzonych jest pewna kontynuacja. Czyli w czasach PRL-u służby rosyjskie potężnie wspierały i inicjowały zabijanie, prześladowanie polskich duchownych. To był jeden z kluczowych elementów pracy KGB na kierunku polskim. I tu jest pełna kontynuacja, czyli po 91, najpierw tak powoli i przez świadomości niewielkich środków, jakimi wówczas Rosja dysponowała, ale stopniowo coraz bardziej, trzeba dążyć do dezintegracji polskiego społeczeństwa. Kluczem do tego jest zniszczenie polskiego kościoła. Więc jeśli dokładnie przeanalizujemy także elementy wojny hybrydowej, jaką realizuje Rosja wobec Polski, to właśnie bardzo istotnym elementem jest wspieranie, inicjowanie niszczenia i wojny informacyjnej, wojny psychologicznej z polskim duchowieństwem, także z polskim papieżem, no bo to jest ze sobą ściśle powiązane i w związku z tym proszę zwrócić uwagę, jak to łatwo odczytać, jeśli się wie, jak to wygląda, co tu jest realizowane przez niektóre media, jeśli doskonale wiemy, że to jest potężnie ważne dla Federacji Rosyjskiej w ramach planu zniszczenia państwa polskiego. Czytelnego planu, bo przecież doskonale wiemy, że Putin miał wizję, co ma zrobić z Europą po szybkim zwycięstwie nad Ukrainą, a był przekonany, że ta wojna zostanie zakończona szybko i Jak wiemy, w jaki sposób się Niemcy zachowywali w tym czasie, na przykład ambasador ukraiński już nie był w ogóle słuchany, przyjmowany, bo w zasadzie Niemcy czekali na tą nową ekipę, którą Rosja miała zainstalować w Kijowie, a więc tą nową politykę, którą mieli budować z Rosją zwycięską, której celem miało być to, co też Dugin mówił, zniszczenie NATO, rozbicie NATO od środka. I taki był plan. Na tej fali wielkiego zwycięstwa, tego przerażenia, które miało to wywołać, tego zwycięstwa nad Ukrainą, kosztem tych działań miało być rozbicie Polski. To znaczy, jak sięgniemy do dokumentów ostatnich, które Putin proponował, czyli to ultimatum, jakie on złożył Stanom Zjednoczonym i zachodniemu światu i NATO, to on mówił, że trzeba cofnąć jakby linię NATO do okresu przed rozpadem Związku Sowieckiego. No, powiedzmy do tego okresu pierwszych lat po rozpadzie, czyli Polska miała być wyłączona, także wszystkie inne państwa, które weszły do NATO, miały być pozbawione członkostwa. To miała być za tą cenę. Putin proponował, że możemy się dogadać, możemy zbudować nową logikę bezpieczeństwa, czyli miał doprowadzić do zniszczenia Europy, miał doprowadzić do postawienia Europy w sytuacji takiej, że dyktat będzie sprawowany przez Berlin, przez Moskwę i na trupie suwerennej, niepodległej Polski. Czy mieliśmy być kolejny raz zniszczeni, tak jak byliśmy niszczeni w wyniku paktu Ribbentrop-Mołotow, jak tak naprawdę, no, obecny opozycjonista w cudzysłowie, minister Sikorski przecież nazwał Nord Stream 1 paktem Ribbentrop-Mołotow i on w istocie miał rację. Ten pakt, ten Nord Stream 1 był taką współczesną wersją Rapallo, czyli podpisaniem pewnego dealu między Berlinem a Moskwą, którego istota miała się sprowadzić do skolonizowania, czy też pozbawienia suwerenności Europy Środkowej, w tym Polski. Stąd ta agresja Putina na przykład na wszelkie pomysły Trójmorza. Potężna agresja, czytałem opracowania analityczne.
Panie profesorze, bo mamy kolejne telefony. Ja może pozwolę tutaj zadać słuchaczom jeszcze w ich interesujących wątkach pytania. Tylko też przekażę informację, myślę, że prawidłowo, o książce, o której pan wspominał, bo słuchacze też tutaj dzwonili z pytaniem, żeby podać tytuł. To jest Władysław Konopczyński, Pierwszy rozbiór Polski. Książka ma tytuł, prawda?
Tak.
Dobrze. I mamy kolejny telefon. Radio Maryja. Prosimy bardzo.
Dobry wieczór. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Moje imię Ewa. Z wielką uwagą słucham dzisiejszego spotkania i wiadomości, które pan profesor przekazuje. Przypomniały mi się takie słowa pewnego filozofa niemieckiego, że z historii narodów możemy nauczyć się, że narody niczego nie nauczyły się z historii. I to te rzeczy, które pan profesor przekazuje, no to są jak gdyby potwierdzeniem tej wypowiedzi tego filozofa niemieckiego. Ale mam pytanie, bo wsłuchując się tak dosyć wnikliwie w to, co pan profesor przekazuje, no to sytuacja można by powiedzieć, że jest no bardzo trudna, jeśli chodzi o nasz kraj. I mam takie pytanie, bo plan pewnie jest, historia zatacza koło, plan jest podobny, zniszczenie Polski. Czy mamy szansę na zahamowanie tego planu? I no też zastanawiam się nad pewną kwestią, czy w Polsce istnieją służby, które powinny czuwać właśnie nad tymi ekspansją tych obcych wywiadów niemieckiego, rosyjskiego. I ta sytuacja, która w tej chwili istnieje, można powiedzieć, że bardzo niekorzystna dla Polski, w świetle tego, co pan profesor powiedział, przerażające są niektóre rzeczy. Czy to świadczy o słabości służb i kto ponosi też za to odpowiedzialność, bo zwykły obywatel nie ma możliwości śledzenia, opanowania tych rzeczy. Do tego są służby danego kraju. Czy ta sytuacja, jeszcze raz zadaję pytanie, czy to świadczy o bardzo słabej po prostu kondycji naszego wywiadu, czy kontrwywiadu, nie wiem jak to się tak dokładnie nazywa. Czy pan profesor by w tym temacie i co jest przyczyną tego?
Dziękujemy bardzo pani Ewo. Oddajemy głos panu profesorowi.
To, z czym mamy do czynienia, czyli rozbiciem, czyli największą operacją, jaką udało się zrealizować wśród państw natowskich, jest dowodem akurat na skuteczność polskich służb. Natomiast rzeczywiście jest jedna fundamentalna kwestia. Otóż nigdzie na świecie żadne systemy nie funkcjonują jakby jako byt odrębny, który jest wyjątkowo skuteczny mimo czy obok społeczeństwa. Otóż te państwa, które zbudowały model mocno oparty na wsparciu społecznym, na świadomości obywatelskiej dotyczącej tego wszystkiego, czym jest państwo, jaką strukturą rozbudowaną, jak skomplikowanym bytem jest państwo, one mają po prostu zdecydowanie większą szansę przetrwania. I powiem tak, nastąpiło kilka takich wydarzeń, które pokazały także zewnętrznie potencjał państwa polskiego, ale także w tym wymiarze dojrzałości strategicznej obywateli. Może tego jakby dotąd nie było widać, dlatego że myśmy byli chowani w takich kliszach mocno utrwalanych zarówno przez propagandę rosyjską, jak i przez niemiecką. Naprawdę takim absolutnym skrótem Prusacy zbudowali w momencie dokonania rozbiorów. Polacy stanowili 40% państwa pruskiego. W związku z tym Niemcy czy Prusacy przyjęli taką koncepcję, aby zbudować nam pysk. Znaczy wymyślili całą potężną propagandę wewnętrzną, literaturę, w której wykreowali wizerunek prymitywnego, głupiego Polaka, którego sama myśl o tym, że on może zbudować państwowość i tak dalej, to jest absurd. I później, w momencie, w którym Prusacy zdominowali Niemcy, zbudowali czy zintegrowali Niemcy, oni przerzucili ten obraz Polaka on zaczął dominować, czyli oni urabiali nam pysk w całych Niemczech, a później w dużym stopniu próbowali kształtować taki pysk Polaka w Europie. No i w pewnym stopniu podobną rolę próbowali realizować nieco innymi mechanizmami, nieco inaczej Rosjanie, wówczas kiedy nie było zdolności do obrony, czyli nie istniała państwowość polska i możliwość przeciwdziałania pokazywaniu nas w ten sposób. I na przykład to, co myśmy zrobili, czyli raptem na oczach całego świata przyjęliśmy taką ilość uchodźców, która według założeń rosyjskich miała nas rozbić, miała zniszczyć państwo polskie. Ta wielka, potężna fala, która jest bez precedensu w historii wszystkich operacji, z jakimi NATO miało dotąd w swojej historii do czynienia, bo nikt z NATO nie zna takiego przykładu i co więcej, jakby w takiej kuchni natowskiej tego typu operacja jest w warunkach pokoju najtrudniejszą operacją, przed jaką stoją formacje natowskie. To jest bardzo skomplikowana operacja i raptem I Amerykanie wysłali tutaj wsparcie, takie naprawdę bardzo ważną jednostkę, która miała nam pomóc. Ale skala tego, tej ilości, którą przyjęło państwo polskie, jest absolutnie bez precedensu. I myśmy logistycznie jako społeczeństwo, ale jako państwo także, zrobili coś takiego, że natowscy specjaliści od tego typu operacji byli zaszokowani. W ogóle wielu specjalistów, ale także ten wizerunek polski utrwalony, że przecież Polacy, no to przecież ten hitlerowski także wizerunek, to późniejsze sowieckie urabianie Polski powodowało, że rzeczywiście my sami zaczęliśmy niedowierzać swojej zdolności jako państwa, które przecież dokonało fenomenu, który jest bez precedensu, bo zbudowanie II Rzeczpospolitej praktycznie z niczego, z trzech zaborów, przez ludzi, którzy nie pamiętali wolnej Polski. To jest fenomen. To naprawdę w historii Europy czegoś takiego nie było. Absolutnie inne systemy edukacyjne, systemy finansowe, wszystko było trzeba sklejać, budować. I ten zapał, i ten fenomen, że wybitni polscy naukowcy zjeżdżali do Polski kosztem nawet swoich zarobków i budowali polską naukę. Byśmy rozwijali branże, które osiągały poziom światowy w niektórych obszarach. W krótkim czasie. To jest fenomen. I ta prawda, ten wymiar został tak totalnie zakłamany, że do dzisiaj jakby jesteśmy na takim beztlenie. I stąd między innymi ta rola i znaczenie tego Smoleńska. Smoleńsk miał nas unurzać w błocie, miał złamać w nas to wszystko, co przerażało Rosjan, a więc te zdolności Polski do budowania swojej państwowości, która naprawdę robi wrażenie.
Dziękuję panie profesorze. Damy jeszcze szansę kolejnemu słuchaczowi. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze. Witam, Michał z Metropolii Nowojorskiej.
Teraz i zawsze.
Witam pana profesora. Nie wiem, czy pytanie będzie do pana, ale pani z fachowcem, dlatego pytam. Takie jest pytanie. Kiedy Amerykanie wychodzili z Afganistanu, zostawili dużo sprzętu i od dwóch dni się bardzo dużo mówi o tym, prawda, prawie no bardzo dużo, bo i New York Post dzisiaj na dwie strony ma artykuł o tych miliardach zostawionych tam, o tych sprzęcie, o helikopterach, o samochodach w pełni uzbrojonych. No i kto to przejął? Mówi się, że to przejęli właśnie talibowie, ale ponoć sprzedali to Rosjanom i gdzieś tam może to przeszło na Europę. To pytanie jest związane z tym, że jest taka interpretacja, że to ma wpływ na brak jedności NATO. Czy to rozumowanie jest logiczne, że NATO miałoby coś wspólnego z tą nowoczesną bronią, jaka trafiła w ręce talibów?
Dziękujemy
to są
bardzo
duże pieniądze.
Panie Michale, dziękujemy tak? bardzo. I panie profesorze?
Znacząca część tego sprzętu, to znaczy rzeczywiście część armii tej budowanej przez koalicję, broń, którą otrzymali, ona rzeczywiście przenikała do talibów. Natomiast problem polega na tym, że ta wojna w Afganistanie pochłaniała tak ogromne sumy, gdybyśmy to w kategoriach obciążeń pokazywali, to gdyby Amerykanie wydali dziesiątą część tego na wsparcie dla Ukrainy, to byłyby bardzo wielkie pieniądze. Natomiast tam problem był innego rodzaju. Część państw uważała, że część koalicji uważała, że jednak trzeba pozostać. Amerykanie opuszczając Afganistan, a tam był cały proces, jak pamiętamy, rozmów wstępnych, przygotowywanych, związanych z tego typu procesem, bo w którymś momencie ta wojna była wykorzystywana chociażby właśnie przez rosyjskie służby, które finansowały zabijanie amerykańskich, zachodnich żołnierzy w Afganistanie. Po prostu opłacały tych talibów, którzy polowali na żołnierzy natowskich, i każdy zabity żołnierz za to Rosja płaciła. Tego typu informacje się pojawiały w tej przestrzeni i ta wojna była tego typu, że Rosjanie coraz więcej na tym korzystali, także Chińczycy. Natomiast w momencie, w którym Amerykanie zdecydowali się na wyjście, a część sojuszników uważała, że mimo wszystko trzeba zostać, to pojawił się problem, dlatego że cała logistyka opiera się na systemie łączności i tak dalej, na tym, co Amerykanie posiadali. W związku z tym ta decyzja w konsekwencji powodowała, że na przykład Brytyjczycy też musieli opuścić Afganistan, a tam został zbudowany pewien system, głęboki system korupcyjny, to znaczy to jest konsekwencja tego wszystkiego, co Rosjanie zrobili wcześniej, czyli oni w zasadzie zniszczyli pewne elementy stabilności wewnętrznej poprzez, to jest szersza kwestia, ale po prostu Rosjanie dokonali głębokiej defragmentaryzacji społeczeństwa afgańskiego, niszcząc takie ukryte mechanizmy związane z tarykatami czy z takimi bractwami sowieckimi, które działające w sposób tajny stabilizowały między poszczególnymi plemionami sytuację wewnętrzną w Afganistanie. I oni w pewnym momencie, Rosjanie zaprosili radę takiego jednego z głównych takich jakby ukrytych bractw, no i wymordowali ich wszystkich. To doprowadziło do tego, że ten główny element został głęboko destabilizowany. No ale Amerykanie opuścili, to był jeden z tych elementów, który Putin oceniał, że to jest takie głębokie osłabienie integralności NATO, bo rzeczywiście pojawiły się pewne pęknięcia polegające na tym, że właśnie Brytyjczycy, którzy chcieli pozostać, nie mogli pozostać, bo nie mieli pewnych instrumentów logistycznych. Ale drugim elementem, który Putin oceniał, przygotowując się, decydując do wojny, to była też ta kwestia związana z takimi poważnymi opracowaniami analitycznymi, między innymi przeprowadzonymi przez bardzo poważną instytucję, takie wywiady amerykańskie wydają raport prognostyczny oceniający przyszłość świata. I ostatni raport, który wydali, taka prognoza, mówiła o tym, że demokracje światowe, w tym demokracje europejskie, będą przeżywały głęboki kryzys po wyjściu z COVID-u. Będzie to szczególnie dramatyczny moment dla niektórych państw ze względu na sytuację, problemy gospodarcze. I w związku z tym Rosjanie uznali, że to jest taki szczególny moment, czyli osłabienie rzeczywiście NATO w wyniku tego, o czym mówiliśmy, czyli wyjściu z Afganistanu, plus raporty, które obieszczały, że niektóre państwa będą przeżywały głębokie wewnętrzne problemy związane z niestabilnością społeczną jako konsekwencja problemów gospodarczych w wyniku epidemii COVID-u. Plus tam oczywiście inne elementy w grę wchodziły, czyli to, że Rosjanie byli na granicy swoich możliwości, zbudowali, rozwinęli przygotowania do tej wojny i w związku z tym albo teraz, albo nigdy, bo też rosła niebezpiecznie przepaść, jeśli chodzi o technologię, a poza tym armia ukraińska rosła coraz bardziej, stawała się coraz silniejsza, w związku z tym Rosjanie uważali, że to jest, czy Putin uważał, że teraz albo nigdy, poza tym wywiad rosyjski w oparciu o szpiegów swoich zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie Zachodniej, jak i informacje, które otrzymywali z Chin. Wszędzie dochodziły informacje, które stwierdzały, że wszystkie wywiady tych państw oceniają, że Rosja taką wojnę wygrała bardzo szybko i że będzie to krótka kampania. W związku z tym Putin miał też, jakby był upewniony co do swoich ocen w oparciu o oceny dokonywane przez inne wywiady, a Amerykanie oceniali tak właśnie ze względu na doświadczenia związane z Afganistanem, to znaczy włożono tam ogromne środki finansowe i raptem okazało się, że ta armia, którą zbudowali, czyli ta armia afgańska, rozleciała się w tempie, którego nie przewidział żaden wywiad, w tym wywiad amerykański, i na tej podstawie oceniali, że armia ukraińska zachować się może podobnie. W związku z tym efekt Afganistanu wpłynął na oceny wywiadu amerykańskiego dotyczące zachowania Ukrainy, a także ta propaganda rosyjska, która budowała wizerunek armii ukraińskiej jako głęboko skorumpowanej. Też Putin nie wiedział, że ogromne środki, jakie szły na korumpowanie ukraińskich elit, były przejadane przez służby rosyjskie. Były rozkradane po prostu i często nie docierały. To dotyczy służb Bortnikowa, czyli FSB, no ale praktycznie wszystkich służb, które uczestniczyły w tej, to samo Kostiukowa, czyli GRU, czyli wywiadu wojskowego, czy Naryszkina, a więc służba wywiadu zagranicznego.
Dziękuję, panie profesorze. Na zegarach 15 po godzinie 23 na antenie Radia Maryja temat rozmów niedokończonych, działania rosyjskich służb wobec Polski. Gościmy, naszym gościem jest profesor Piotr Gruchmalski z Akademii Sztuki Wojennej. Nasze rozmowy dobiegają powoli końca. Teraz utwór muzyczny i jeszcze jeden telefon po tej przerwie muzycznej i będziemy podsumowywać naszą dzisiejszą audycję.
Gdy zapłonął nagle świat, bez drogami szli przez śpiący las. Równym rytmem młody serc, niespokojne dni odmierzał czas. Gdzieś pozostał ognisk dym, duch przebytych kurz, cień siwej mgły. Tylko w polu biały krzyż, nie pamięta już kto pod nim śpi. Jak mysz przez lat, jak wspomni świat, prawda dziś pamięć o tych, których nie ma. Żegnał ich wieczorny rok, gdy ruszali w bój, gdy cichła pieśń. Szli wywalczyć o swój dom, wśród zielonych pól, o nowy dzień. Jak my. W szarym polu biały krzyż, nie pamięta już, kto pod nim śpi.
trwają rozmowy niedokończone. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Szanowny ojcze, drogi ojcze, szanowny panie profesorze, cudownie pan tutaj opisuje nasze miejsce w Europie teraz podczas tego zagrożenia, tą wojną. Wszystkie wywiady świata określały, że ta wojna będzie trwać kilka dni. Ta wojna głównie, ona miała nie być skierowana przeciwko Ukrainie, ale ona idzie w kierunku Polski. To, co powiedział pan prezydent Lech Kaczyński, że na końcu będziemy my już jako ostatni. Ale, panie profesorze, ja chciałbym zadać pytanie, ale jeszcze wcześniej wspomnę o kilku wojnach. To był Grunwald 1410, odsiecz wiedeńska 1863, nawała bolszewicka, oblężenie Warszawy 1920 i teraz Ukraina 2022. Są to ogromne wojny, które nas miały zmieść, bo tak były wycelowane wszystkie wywiady świata, że Polska zginie wtedy. Przypomnę tylko, że w odsiecie wiedeńskiej...
Panie Aleksandrze, jakbyśmy mogli do pytania, do meritum.
Tak. Ja mam pytanie, dlaczego my, historycy, znaczy my, nie mówię my, ja nie jestem historykiem, ale historycy określają, że we wszystkich tych wojnach ogromną rolę, a wręcz decydującą rolę miała polityczna królowa Polski, Najświętsza Maria Panna, niedawna rocznica 15 sierpnia. No i cud wiedeński tu również. Dlaczego? I na dzień dzisiejszy uważam, że też jest cud dzisiaj mamy cud obrony Rzeczypospolitej przez Najświętszą Marię Panną. Dlaczego historycy nie ujawniają tego, a wręcz tuszują, fałszują, że to siły militarne, a nie Najświętsza Maria Panna ma decydujący głos w roli Polski, militarnej roli Polski i politycznej, i kulturowej, i religijnej roli na świecie.
Dziękujemy panie Aleksandrze za to pytanie. Ja pozwolę sobie odpowiedzieć, że no inne metody są historyków do badania historii, ale tu pan profesor jeszcze odpowie. Prosimy bardzo.
Bóg działa przez czyny. To jest oczywiste i zrozumiałe. Tu nie ma sprzeczności. Można analizować czyny, tak jak można analizować życie Jezusa i jest pewna prawda ukryta, jest pewna prawda objawiona. I tak jest w przypadku tych znaków i zdolności do odczytywania tych znaków w naszym życiu, naszym spełnianiu historii. To jest, myślę, że nie ma tutaj sprzeczności. Z jednej strony na przykład w świadomości, jaką ogromną wagą jest zawierzenie losu narodu, czy też głęboka religijność Polaków, a z drugiej strony sprawczość, czyli działanie. No to jednak można powiedzieć, że trzeba dokonywać tych czynów. Trzeba dokonywać tego, dokonywać faktów. Nie można biernie oczekiwać, że to zostanie spełnione samą wolą, Bożą wolą. Więc tutaj nasza duchowość, nasza tradycja, nasza historia i świadomość ogromnej ceny, jaką myśmy płacili, to jest zapisane w preambule naszej konstytucji. To właśnie doświadczenie państwowości, szczególnej państwowości.
Panie profesorze, jakbym mógł jeszcze tutaj, może w kontekście tego pytania, też to, co pan profesor powiedział odnośnie doktryny rosyjskiej, uderzenia w Kościół i dzięki temu też uderzenie w te nasze nastroje społeczne, w nasze społeczeństwo. Bardzo to jest tożsame z tym, co Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński powiedział, jeśli przyjdą zniszczyć ten naród, zaczną od Kościoła, gdyż Kościół jest siłą tego narodu. Tak naprawdę chyba się nigdy nie dowiemy, jakie wydarzenia mające na celu osłabianie, uderzanie w Kościół katolicki były inspirowane przez służby, i to służby rosyjskie. Tak tylko ten temat jeszcze, może z nadzieją też na osobny temat, na rozmowy niedokończone, bardzo interesujące. Ale jeszcze to bym chciał pana zapytać i prosiłbym też już o krótkie podsumowanie, bo zostaje nam ostatnie 5-6 minut naszej audycji.
Ja zwracam uwagę na to wielkie przesłanie świętego Jana Pawła II, który nas obdarzył tak, jeśli obserwujemy pontyfikat świętego Jana Pawła II, jak on nas wyposażał w świętych, naszych świętych, tych, którzy mieli nam coś mówić, jako dodatkowe świadectwa, jako dodatkowy fundament, ale też to, co powiedział, zwracając się do całego świata w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych, kiedy powiedział, że Polska przetrwała przecież nie siłą szabel, nie siłą ekonomii, przetrwała dzięki swojej kulturze, a fundamentem tej kultury jest nasza chrześcijańska tożsamość. Więc myśmy przetrwali wbrew temu, co zostało zadecydowane. Mieliśmy nie istnieć jako państwo, jako naród, jako społeczeństwo. To zostało zapisane, zagwarantowane przez trzy potężne państwa, które właśnie w oparciu o tą współpracę mieli zniszczyć jakiekolwiek myśli o tym, że Polska się odrodzi. Rzeczywiście w tym wymiarze swoistego fenomenu musiało się zdarzyć coś, co w istocie wydawało się absolutnie nie do zrealizowania, że trzy państwa, które rozbierały Polskę, wywołają wojnę między sobą. I co więcej, żeby powstała ta Polska Rzeczpospolita, druga Rzeczpospolita, wszystkie te państwa musiały upaść, musiały rozpaść się. I tak się w istocie stało. Austro-Węgry się rozpadły, Rosja się rozpadła, a Niemcy ogarnęła rewolucję i przegrały tę wojnę. No praktycznie w wojnie rzadko bywa tak, żeby wszystkie przeciwne państwa przegrały, ale tak było. Rosja przegrała, Niemcy przegrały, Austro-Węgry przegrały. I na fundamencie czegoś, co w zasadzie wydawało się niespełnialne, powstała dzięki woli Polaków druga Rzeczpospolita. I powiem, że rzeczywiście z tego z Homo Sovieticusa wychodziliśmy bez tej szczególnej siły wiary, która stała u gruntu tego wielkiego dzieła II Rzeczpospolitej, ale mieliśmy tego duchowego przewodnika, jakim był Święty Jan Paweł II, i rzeczywiście frontalny atak pokazuje to, że ta świętość i to, ta świadomość tego przewodzenia czy kierowania tą drogą przez ten pierwszy okres budowania przez nas państwowości po 89 roku, to jest coś, co głęboko tkwiło w tym pokoleniu od P2, miało świadomość, że tego nie widać. No, to jest ten fundament, który się opiera ruskiej współczesnej propagandzie, który pozwala mieć nadzieję, że uratowana zostanie w Polsce świadomość wagi istnienia suwerenności państwa polskiego w tych zmieniających się warunkach, gdzie wiele społeczeństw zaczęło jakby wyrzekać pod wpływem propagandy idącej z takich środowisk lewackich chęci na przykład obrony swojej państwowości. Wiele państw europejskich przestało w ogóle uważać, że może istnieć wojna, że może istnieć tego rodzaju zagrożenie. Sami się jakby rozbroili. I raptem stanęliśmy przed wyzwaniami, które są szokujące w swojej skali, makabryczności, barbarzyństwa. Rzeczywiście raptem znów stanęliśmy pod wyzwaniem obrony swojego istnienia. No, tą swoją wolą, determinacją, tą gotowością budowy silnej armii, wspieraniem polskiej armii, wspieraniem polskich służb, odbudową tych służb. Dajemy najsilniejszą gwarancję pragnienia trwania także w swojej wierze. No, ale wielkim zadaniem oprócz budowy armii, oprócz budowy policji jest też wielkie dzieło budowania i wskrzeszania naszego Kościoła. To jest też wielkie zadanie, które stoi przed nami, przed naszym narodem. Chronić wiary, chronić naszego Kościoła i chronić fundamentów polskości, bo jednym z kluczowych fundamentów polskości jest nasza wiara. Ona nas poprowadziła przez ten czas, kiedy nie istniało państwo polskie. To był ten fundament, który wtedy właśnie też był atakowany przez Rusaków, przez Rosjan, właśnie Kościół. Bo ta Polska, polska modlitwa była fundamentem, który przeprowadziła polskie państwo i świadomość naszej tożsamości cywilizacyjnej i świadomość, że jest nam potrzebne jak powietrze polskie państwo.
Bardzo, panie profesorze. Naszym gościem był profesor Piotr Krochmalski z Akademii Sztuki Wojennej, a rozmowy niedokończone dotyczyły dzisiaj tematu działania rosyjskich służb wobec Polski. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za te rozmowy. Dziękuję również państwu za współtworzenie naszej audycji.